trzecie milenium.
Pierwsze telewizory przypominały szafy z małym okienkiem, w którym coś tam było widać. Później ekrany były coraz większe, aż w końcu pojawiły się kolory. Dzisiaj mówimy już o rozwijanych ekranach. Wojciech Chmielewski, witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim mileniu. Zapraszam. Dziś historia telewizorów i także powiemy o tych najnowszych ekranach, które niedawno miały premierę. Czy warto się zastanawiać nad rozwijanymi ekranami, telewizorami? Czy one są trwałe? Czy no, jak działają, prawda? W naszym studiu Jakub Stankowski z Politechniki Poznańskiej. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałem się Pana zapytać, czy patrząc na historię telewizji, która ma już 100 lat, to czy możemy powiedzieć, że ten rozwój rzeczywiście w tej chwili jest najbardziej dynamiczny? Ostatnie 10-20 lat następuje taki najbardziej progresywny moment w historii telewizorów, tak, tej technologii.
Wydaje mi się, że tak. W sumie jako rozwój całej technologii, która cały czas przyspiesza, to i technologia wyświetlania obrazu też, że tak powiem, rozwija się coraz szybciej w porównaniu do tego, co działo się wcześniej. W końcu telewizory lampowe istniały od lat, no powiedzmy, 20., kiedy to zostały, ta jakby technika została wynaleziona, do 90., kiedy powoli stwierdziliśmy, że a jednak te ciągły krystaliczne są może trochę lepsze.
No, przewodniki, które pojawiły się w latach 60., one stopniowo wchodziły do tej technologii oczywiście, ale tej głównej lampy nikt nie potrafił jakby zmienić, prawda, tej technologii wyświetlania już samego obrazu, prawda, i one rzeczywiście do lat 90. wytrzymały. Te lampy, które tak długie były i przez to ten telewizor był tak wielki i ciężki.
To znaczy, może nawet po prostu nikt nie potrafił wymyślić czegoś, co dawałby tak dobry obraz jak te lampy. Jednak lampy miały ze sobą te ileś lat ciągłego rozwoju, i trzeba było te ileś lat dogonić.
Rzeczywiście te lampy tak już pod koniec, one bardzo ładnie wyglądały, przynajmniej na początku, te ekrany. Ale były ograniczenia rozmiarów, prawda? Bo jednak nie pamiętam, jak największe były telewizory lampowe, ale wydaje mi się, że około 25-6 cali chyba, prawda?
Takich łatwo dostępnych, tak.
Tak.
Producentom udawało się zbudować urządzenia wielkości 40 cali, ale to już nawet nie były meble. To ważyło, potrafiło ważyć kilkaset kilogramów. No i nie wyobrażam sobie przemieszczenia takiego urządzenia.
Próbujemy dzisiaj zrobić taką małą podróż po historii. Spróbujemy powiedzieć o tych pierwszych telewizorach. To znaczy, na jakiej zasadzie to działało, że ta lampa, która była z tyłu ekranu telewizyjnego, ona strzelała w matrycę telewizora i dzięki temu widzieliśmy cokolwiek na tym ekranie. I to nam się przyda pewnie później, ta wiedza, żeby wytłumaczyć właśnie, jak działają te najnowsze LED-owe, LCD-owe telewizory. Te pierwsze, one były bardzo malutkie, takie no dzisiaj powiedzielibyśmy, jak oscyloskopy trochę te ekrany wyglądały, czyli powiedzmy miały przekątną 15 cm. Jak to działało?
Tak naprawdę wszystko zaczęło się od zwykłej lampy elektronowej, którą pewnie część osób widziało, a część osób tylko słyszało o takim urządzeniu. No i okazało się, że jeżeli w tej lampie umieścimy materiał nazywany luminoforem i będziemy go bombardować tymi elektronami, to on będzie świecił. Więc ostatni krok był taki, no w takim razie bombardujmy go w taki sposób bardziej zorganizowany i spróbujmy narysować jakiś obraz. No i de facto tak powstała lampa kineskopowa, czyli to, co znamy ze zwykłych telewizorów.
Czyli mówiąc inaczej, proszę Państwa, polegało to na tym, że z tej lampy elektronowej ktoś jakby strzelał na ten ekran od góry do dołu takimi liniami, prawda? I dzięki temu wyświetlał jakiś konkretny wzór. To się działo, dlatego my tego nie widzimy, bo to było bardzo szybkie tempo i bezwładność oka pozwalała na to, żeby widzieć stały obraz, prawda?
Znaczy, strzelanie jest dobrą analogią. Nawet to urządzenie, które było na końcu tej lampy, nazywaliśmy działem elektronowym, więc tutaj to faktycznie strzelało elektronami. Tak, obraz był rysowany linia po linii, no i stąd jakby brało się też to takie nieprzyjemne mruganie, które pewnie większość użytkowników tych urządzeń kojarzy, no bo tak naprawdę ten obraz w danej chwili świeciła tylko jedna linia, ewentualnie kawałek tej linii. To się działo bardzo szybko, więc oko nie rejestrowało tego, że widzimy tylko jej fragment, ale odbieraliśmy to jako takie nieprzyjemne mruganie. Coś z tym obrazem było nie tak.
Tak, bo to było 50 Hz, tak? Czyli przez 2, no 25 na sekundę takich mrugnięć, prawda?
W sumie 50. Bo w telewizji analogowej wysyłamy nie całe obrazy, ale połówki, w sensie parzyste i nieparzyste linie, więc mieliśmy co 1/50 sekundy tą górną połówkę i dolną połówkę obrazu. Znaczy właściwie parzyste linie i nieparzyste linie.
No, czyli, proszę Państwa, to rzeczywiście mogło być wrażenie, że ten ekran mruga. Ale później były telewizory stuhercowe, tak się mówiło przynajmniej, prawda, że one miały, to odświeżanie było takie częstsze i rzeczywiście w tych późniejszych kineskopach aż tak bardzo to nie mrugało chyba, prawda?
Tak, no bo ta częstotliwość była dwukrotnie większa i to już wychodziło poza możliwości naszego oka i to już widzieliśmy jako obraz taki mniej więcej stały. On stały nie był, po prostu mrugał z większą częstotliwością.
Czyli taka zasadnicza różnica między tym kineskopem a telewizorami, które mamy dzisiaj u siebie w domu, jest taka, że co? Że nie ma tego działa elektronowego, że nie ma tego strzelania linia po linii, natomiast no, teoretycznie sposób nadawania telewizji się nie zmienił, tak? Czy jak to jest? Że jakby ten sygnał dociera do nas właśnie w takiej postaci sygnału, mówię na razie może analogowej, bo cyfrowa to już jest zupełnie inna bajka.
Nie, telewizja, jakby sposób transmisji analogowej pozostał bez zmian. Tak jak to powstało jakby na jej początku, w taki sposób używaliśmy sposobu nadawania aż do samego końca, aż do przejścia na telewizję cyfrową. Po prostu ten sygnał, ten telewizyjny był dopasowany do tego, jak działała lampa, jak działał ten telewizor lampowy, a wszystkie inne urządzenia, no po prostu musiały sobie to w jakiś sposób przetworzyć.
Czyli po prostu te telewizory nowoczesne dostosowano do starego systemu nadawania, mówiąc inaczej. W tej chwili już tej analogowej telewizji praktycznie nie ma. Telewizja cyfrowa to już zupełnie inna technologia, to już są jakby tak być pakiety danych, tak? To nie jest tak jak w przypadku analogowej. Jak to tak z grubsza, żebyśmy też próbowali wytłumaczyć?
To znaczy z grubsza gdzieś na samym dnie ciągle mamy punkty i linie, więc to ciągle jest obraz, który składa się z linii, z niezależnych linii, natomiast wysłany w zupełnie inny sposób. Obraz w telewizji analogowej był wysyłany bezpośrednio. Tak jak go rejestrowała kamera, która w sumie kiedyś też miała lampę obrazową, tylko działającą odwrotnie, był możliwie najprościej wysyłany do tego telewizora lampowego, tak żeby po drodze praktycznie wykonać jak najmniej operacji i jak najmniej go przetwarzać, no bo nie potrafiliśmy tego robić. Ewentualnie było to bardzo drogie i trudne.
Czyli jeden do jeden było po prostu. Tak jak było, tak poszło.
Tak, praktycznie na tym polegały pierwsze systemy telewizyjne. Natomiast w tej chwili zupełnie zmieniło się podejście do transmisji obrazu. Ten obraz jest kompresowany stratnie przy użyciu jakby technik, które pozwalają nam zmniejszyć objętość danych i potem wysyłany prawie że jak każde inne dane. Więc tak naprawdę traktujemy obraz nie jako coś specjalnego, ale po prostu jako jedną z wielu informacji wysyłanych.
Dlatego jak są zakłócenia w tej chwili w przypadku telewizji naziemnej cyfrowej, to nie ma takich szumów jakichś, gorszego obrazu, tylko po prostu skacze. Czyli te szampaczki danych nie docierają do nas na przykład.
Tak, znaczy no to jest jakby trochę cecha systemów cyfrowych, że prawie że binarnie, albo mamy obraz, albo nie mamy obrazu. Jest taki krótki etap pośredni, gdzie na przykład ten obraz nam zaczyna być poszarpany, ewentualnie znika nam co któryś fragment obrazu, w zależności od tego, co udało się zdekodować albo co nie.
No i też to opóźnienie, prawda? Bo jednak nie jest to jeden do jeden. Chwila później.
Tak, ale w sumie większe opóźnienie to jest chociażby wysłanie obrazu do satelity i z powrotem. Więc samo przetwarzanie nie jest problemem.
To powiem, dlaczego to powiedziałem. Dlatego, że majstrowałem jakiś czas temu przy antenie i właśnie zauważyłem, że nawet w momencie, kiedy odłączymy gniazdko antenowe od telewizora, to on jeszcze przez małą chwilę pokazuje ten program telewizyjny. To jest ułamek sekundy, ale jeszcze chwilę jest, dopiero później się zrywa sygnał. Czyli on jakby dostaje jakąś porcję tego sygnału wcześniej, zdekoduje go i odtwarza, więc nawet jeżeli odłączymy tą antenę, to jeszcze chwilę coś tam ma, prawda?
Tak, on telewizor sam z siebie przechowuje fragment sygnału jakby na różnych etapach przetwarzania tego odebranego, tego rozpakowanego, tego jakby przygotowanego do wyświetlenia. No bo to nie jest jakieś krytyczne. Dla użytkownika telewizji ta sekunda, dwie, trzy opóźnienia może nie są specjalnie problematyczne.
Może się mecz ogląda i sąsiedzi też oglądają i mają trochę szybciej sygnał, bo to też
tak
się zdarza.
Na przykład jak sąsiedzi słuchają transmisji w radiu, to są zdecydowanie do przodu.
Tak, radio jest dużo szybciej rzeczywiście, aczkolwiek muszę powiedzieć, że rzeczywiście też przez satelitę, jeśli sygnał idzie, to jest to, no nawet dwie sekundy może być opóźnienia, tak?
Myślę, tak, ale tego nie jesteśmy w żaden sposób w stanie przeskoczyć, bo ta fala musi do satelity dotrzeć i wrócić.
Te tysiące kilometrów, proszę Państwa, prędkość światła jest ograniczona, no i niestety musimy się z tym pogodzić. Już za chwilę wracamy do naszych kineskopów, bo jeszcze o nich chwilę porozmawiamy, a później będziemy mówili o najnowszej technologii rozwijanych ekranów telewizyjnych. Czy to się przyjmie? Jakie są tego zalety, wady? W trzecim milenium już za chwilę.
Trzecie Milenium. trzecie milenium.
Wracamy do naszych telewizorów. Wiele osób rezygnuje z telewizora w domu, ale tej technologii ekranowej nie jesteśmy w stanie się wyzbyć, bo przecież, proszę, nie wiem, czy Państwo mają smartfon. No przecież każdy ma, kto ma smartfon, ma możliwość praktycznie oglądania telewizji w tej chwili w małym telefonie, który jest płaski, cieniutki. Kiedyś musiały być wielkie, długie lampy, już nie wspomnę o jakości obrazu, który był zdecydowanie gorszy. No właśnie, jak się udało wprowadzić kolor do telewizji? Bo na początku przez prawie 50 lat były te telewizory czarno-białe. To było bardzo powszechne. Później wprowadzono kolor. To było poważne wyzwanie pewnie dla technologii w tamtych czasach.
Tak, a też sporym wyzwaniem było zachowanie wstecznej kompatybilności. Czyli żeby użytkownicy, którzy jeszcze mieli telewizory czarno-białe, czy raczej monochromatyczne, nadal byli w stanie coś obejrzeć, a z drugiej strony ci, którzy już się skusili na to nowsze urządzenia, mieli ten plus korzystania z telewizji kolorowej, nadal w ramach jakby tego samego nadajnika. Więc to było pierwsze wyzwanie. Jak transmitować ten kolor, nie psując jednocześnie telewizji czarno-białej.
To tak jak stereo i mono, prawda?
Tak. Po prostu udało się do tego sygnału telewizyjnego coś dołożyć w taki sposób, że starym odbiornikom nie przeszkadzało, a nowe potrafiły z tego skorzystać. Mhm. No i drugi oczywiście krok to była sama technika wyświetlania tego obrazu kolorowego. Wspomnieliśmy o tym dziale elektronowym, więc zamiast jednego musiały być już trzy. No i trzeba było w odpowiedni sposób użyć innych luminoforów, czyli tego materiału, który żgnięty tym elektronem świeci. Zamiast jednego, wcześniej, zresztą może bardziej w monitorach były różne kolory, tak, bursztynowe, czasem białe, czasem to był rubinowy, a w tej chwili trzeba było już tego pilnować, trzeba było użyć konkretnie czerwonego, zielonego i niebieskiego.
No właśnie, tu nam fizyka bardzo pomogła, RGB, czyli właśnie czerwony, zielony, niebieski. Te trzy kolory, tak naprawdę przy odpowiednim ułożeniu tych dział, one sprawiały, że można było uzyskać prawie każdy kolor.
Tak, mieszając intensywność każdej z tych barw, można uzyskać wrażenie praktycznie każdego koloru, chociaż też nie do końca. To właśnie jest jedna z tych rzeczy, którą w tej chwili producenci próbują poprawić. To znaczy ten zakres kolorów wyświetlany przez telewizory jest dużo węższy niż to, co widzą nasze oczy. Może nie zwracamy na to uwagi, ale jednak nie da się wszystkich barw wyświetlić. Ale to pewnie i tak na początku była ogromna różnica.
W przypadku telewizorów kolorowych pamiętam, że dużym problemem był czerń. No i biel. Chyba to było najtrudniej uzyskać taką prawdziwą biel i taką prawdziwą czerń, która zawsze była jakąś szarością, a nie czarna, prawda?
No te skrajności zawsze są trudne. W przypadku czerni nie może świecić nic, a w przypadku bieli wszystkie te trzy składowe muszą docierać z tak dobrym natężeniem, żebyśmy to odbierali faktycznie jako kolor biały, a jeżeli coś pójdzie nie tak, na przykład ten będzie mieli trochę więcej czerwieni albo mniej, to zaraz ten biały zmieni nam się w jakiś taki błękitny albo różowawy. Tak, to już nie będzie wiele.
Ta poświata, która drażniła co po niektórych. No i telewizory plazmowe i LCD weszły w latach chyba już 90., prawda?
Tak, 90.
Na początku, no tak sceptycznie niektórzy patrzyli na to, bo te pierwsze egzemplarze były rzeczywiście takie trochę... No, dziwnie to wyglądało, prawda? Te ekrany wcale nie były, jakby ten obraz nie był lepszy niż w kineskopach wtedy. Takie miałem wrażenie. W tych pierwszych, które wtedy się pojawiły.
Nie, z punktu widzenia telewizji to ekrany ciekłokrystaliczne długo nie mogły się przebić, bo trudne było uzyskanie tak dobrego obrazu jak na lampowych. Ciągle były problemy z odwzorowaniem kolorów, które było nieszczególne. Były problemy z kątami widzenia. Czyli widzieliśmy dobrze, siedząc idealnie na wprost ekranu, ale lekkie odchylenie głowy w bok i przejście ewentualnie kawałek na bok powodowało, że kolory stawiały się dziwne, ewentualnie w ogóle przestawaliśmy cokolwiek widzieć. No i jeszcze kolejnym problemem był czas reakcji. To znaczy ten monitor ciekłokrystaliczny działał bardzo wolno i dynamiczna akcja zmieniała się tak naprawdę w szereg takich rozmazanych smug i ciężko było tam cokolwiek zauważyć.
Czyli tak z filmy z Stevenem Seagalem nie dało się oglądać. No.
Nie, natomiast wszyscy, którzy używali tych urządzeń do pracy, byli zachwyceni, zwłaszcza projektanci. No bo o. monitory lampowe jednak, one nie były do końca proste, to zawsze był jakiś, zawsze był jakiś fragment kuli, ewentualnie one tylko udawały płaski ekran. No i tak do końca nigdy nie było wiadomo, czy ta linia, którą właśnie narysowałem, jest prosta, czy może jest, czy ona jest łukiem, albo tylko się wydaje łukiem. Mhm. Więc w momencie, kiedy pojawiły się monitory, które faktycznie były idealnie gładkie, czy idealnie proste, no to dla grafików czy projektantów to był duży krok. I to odzorowanie kolorów wtedy nie było aż takim dużym problemem.
Aczkolwiek jedna z firm japońskich robiła tak zwane zwalce cięte, te kineskopy, i one rzeczywiście, no zupełnie geometria była zupełnie inna niż w tych okrągłych takich telewizorach, trzeba to przyznać. No i w końcu mamy XX wiek. Pojawiły się telewizory LCD, już takie, które potrafią naprawdę nieźle oszukać oko. Prawda? Znaczy, na czym to polega? Czy to jest kwestia procesorów, które się używa? Czy to jest kwestia tej matrycy? Czy tego wszystkiego razem?
Tak naprawdę kwestia chyba już dziesiątek lat intensywnej pracy nad polepszaniem tej technologii. Bo tak naprawdę pomysł z użyciem ciekłych kryształów do wyświetlania obrazu też jest relatywnie stary. Ale bardzo dużo czasu zajęło doprowadzenie technologii do takiego stanu, w którym możemy tych wyświetlaczy używać i podoba nam się to co one wyświetlają. Mhm. Także to jest jakby ileś lat intensywnej pracy i rozwoju, który doprowadził do tego, że w tej chwili ta technologia już jest dojrzała i urządzenia działają dobrze.
No teraz tak najpopularniejsze to są LEDy właściwie, możemy powiedzieć, prawda? Czyli monitory diodowe. Czy nie?
To jest taka trochę marketingowa nazwa. Natomiast cała różnica polega na tym, że wcześniej w telewizorach były świetlówki. To znaczy, może zacznijmy od tego, że różnica pomiędzy lampą, tym telewizorem kineskopowym, a LCD jest taka, że kineskopowy świeci sam z siebie, natomiast LCD de facto filtruje światło. Czyli musimy ten ekran od tyłu podświetlić i regulujemy sobie, ile tego światła przeniknie do widza, ewentualnie ile nie. Czyli jeżeli praktycznie całkowicie, jeżeli zamkniemy ten filtr, to mamy czerń, jeżeli otworzymy, mamy biel. No i ta nazwa LED-CD, znaczy LED-TV, wzięła się z tego, że świetlówki, które były wcześniej zamontowane z tyłu za matrycą i które ją podświetlały, zostały zastąpione diodami.
No tak.
I to był krok w stronę zmniejszenia poboru energii, zmniejszenia grubości tego urządzenia, przy okazji też wagi. No i oczywiście przy okazji poprawy jakości obrazu.
A te świetlówki, które były na początku, to co to były za świetlówki?
To były tak zwane świetlówki z zimną katodą. Raczej chyba najbliżej im do tego, co znamy jako świetlówki kompaktowe. Mhm. Tak z punktu widzenia...
Ale raczej nie są używane raczej tak w jakimś takim powszechnym... Czy nie ma, nie używamy tego jako źródła światła raczej, tak?
Nie.
To są tylko było wyłącznie dedykowane do technologii.
Tak, to były dedykowane urządzenia, znaczy... Okej, okay, najlepiej sprawdzały się do podświetlania ekranów, dlatego że nie grzały, aż tak mocno się nie grzały. Więc nie było problemu z tym, że te światłówki będą nam podgrzewały matrycę i psuły obraz.
I to były LCD, tak?
Tak, to były LCD. Cały czas z przodu mieliśmy matrycę ciepłokrystaliczną, a z tyłu rząd świetlówek. Czasami rząd świetlówek, czasami to była jedna świetlówka na krawędzi, plus specjalny rozpraszacz, który rozprowadzał to światło równomiernie po całej matrycy.
Powierzchni, no. I teraz, no tak, czyli weszły diody i wtedy LCD zostało zastąpione przez LEDy, tak?
Z punktu widzenia marketingowego, tak. Natomiast tam ciągle mamy tą szklaną płytę z warstwą ciekłego kryształu.
Ale już nie świecą te katody, tylko świeci już dioda LED.
Tak.
No i teraz tak, ja mam pytanie, no bo diody LED znamy od lat, nie wiem, myślę 50., pewnie 60. Nie chcę tutaj skłamać, ale tak mniej więcej, myślę, że to jest co najmniej pół wieku. Diody są znane.
Tak, to też jest stary pomysł.
Dlaczego dopiero teraz ktoś wpadł na pomysł, żeby diody? Czy chodziło o to, żeby ta dioda osiągnęła technologicznie taki poziom, jak teraz one osiągają miniaturyzacji na przykład, nie wiem, energooszczędności, czegoś tam jeszcze, no że tych diod nie użyto wcześniej.
Dlatego, że najpierw musiały powstać niebieskie diody. Pewnie część osób pamięta to zamieszanie związane z powstaniem niebieskich laserów. Mniej więcej w podobnym czasie, może trochę wcześniej, powstały niebieskie diody. I to było to, co nam było potrzebne, dlatego że wcześniej potrafiliśmy wytwarzać czerwone, niebieskie, znaczy czerwone, zielone, gdzieś te kolory po drodze między tymi barwami. Natomiast problem był z niebieskimi. No, a żeby uzyskać podświetlenie białe, musimy mieć też niebieskie światło.
A, czyli po prostu nie mieliśmy kompletu tych diod, żeby można było uzyskać to białe światło.
Tak, znaczy musiała się po prostu pojawić technologia taniego, masowego wytwarzania niebieskich diod, bo tak naprawdę te, które my używamy jako białe, to są diody niebieskie, tylko znowu pokryte luminoforem, który część tego światła niebieskiego przerabia nam na żółte.
A, czyli nawet w taki sposób, proszę bardzo. No proszę Państwa, to się ciekawie robi. Za chwilę przechodzimy do ostatniego punktu naszego programu, czyli przejdziemy z technologii LED-owej na tę rozwijaną, bo to jest ciekawe, że taki rozwijany monitor, że sobie nie mają Państwo w domu telewizora, tylko chcą Państwo oglądać, wciskają Państwo przycisk, wyjeżdża Państwu z takiego pojemnika taki rulon i on się rozwija na powiedzmy metr do góry i się włącza telewizor. No takie coś wymyślili. Zobaczymy, jak to działa.
Trzecie milenium.
Trzecie milenium w Radiu Poznań. Dzisiaj mówimy o telewizorach. Nie o telewizji, proszę Państwa, o telewizorach. Przeszliśmy trochę historię, no i teraz spróbujemy od tych LED-owych odbiorników przejść do tej najnowszej technologii, którą niedawno zaprezentował jeden z producentów. No wiemy już, że w tej chwili te technologie, które mają z przodu Q, różne tam są oznakowania tego inteligentne, mniej inteligentne, oparte na substancjach organicznych. Jak taki konsument może się w tym wszystkim połapać? Czy to jest tak, że powinniśmy telewizor kupować po prostu, podoba nam się, bierzemy, tani jest, bierzemy? Jak kupować telewizor?
Z tym podoba się, bierzemy jest trochę problem, bo zazwyczaj idąc do sklepu mamy duży problem, żeby porównać obraz na tych ekranach, dlatego że nie wiadomo dlaczego przyjął się taki zwyczaj, że te urządzenia są ustawione w dziwny sposób. Mają strasznie podbite nasycenie, podbity kontrast.
Tryb sklepowy.
Tryb sklepowy. I właściwie patrząc na to urządzenie w trybie sklepowym, bardzo ciężko nam ocenić, jak to będzie wyglądało w naturalnych warunkach. No, ja osobiście nie chciałbym oglądać żadnego filmu w trybie sklepowym, bo wtedy wszyscy wyglądaliby jak czerwonoskórzy, ewentualnie jak ofiary poparzeń słonecznych. No i ten obraz jest bardzo nienaturalny. A przynajmniej chyba... ciężko się do czegoś takiego przyzwyczaić.
Za mocno świecą te telewizory, to prawda. Czyli co? Czy czym się kierować? Technologią? Zacząć szukać, szperać?
To znaczy tak, na pewno warto się czegoś dowiedzieć przed zakupem. Zawsze można spróbować poszukać źródeł u osób, które mają trochę więcej wiedzy i bawią się na przykład w testowanie urządzeń, telewizorów czy monitorów. Mhm. Jednak są takie specjalistyczne portale, gdzie możemy sobie trochę poczytać. Czasami ilość informacji publikowanych w ramach takiego testu może nas przerażać, bo to bywa duże kilkadziesiąt stron różnych szczegółów i detali. Ale mimo wszystko czasami w ramach tych testów okazuje się, że jednak producentowi coś nie wyszło, albo próbował coś ukryć. No i właśnie, i takie wady czasami wychodzą.
No i właśnie chciałem przejść do tego punktu wady i zalety, mówiąc o telewizorach rozwijanych. No bo właśnie się okazało po 2 latach użytkowania takiego testowego, że ta technologia też nie do końca jest dopracowana, prawda? Co tam nie gra w tych rozwijanych?
Znaczy to jakby nie jest to nie tyle kwestia rozwijanego, ale samo użycie diod organicznych, czyli tych tak zwanych OLEDów, jest dosyć kłopotliwe. Te barwniki, które są używane, które świecą w tych matrycach, mają problem z trwałością. Także w jednym z testów takich długodystansowych okazało się, że po kilku miesiącach widać na ekranie wypalenia. Czyli tak naprawdę, jeżeli wyświetlamy jakiś fragment statyczny typu logo telewizji, ewentualnie jakiś pasek informacyjny, to po jakimś czasie, nawet jeżeli wyświetlimy inny obraz, to będziemy widzieli w tym miejscu cień tego loga albo tego paska.
Czyli wypalona jest po prostu matryca.
Tak. Chociaż to nie jest nic nowego, bo monitory lampowe też się wypalały.
Też tak
i zresztą stąd na przykład wzięła się koncepcja wygaszacza ekranu.
Żeby latało coś, prawda?
Tak, żebyśmy nie mieli przez ileś godzin stałego obrazu bez żadnych zmian.
No to w takim razie jak działają te OLEDy? Jaka to jest technologia? Na jakiej zasadzie to działa i czym to się różni od, powiedzmy, tego? Jesteśmy na etapie zwykłego LED-u, świecą się z tyłu diody, mamy tę matrycę, która przepuszcza kolory, które chcemy. No i teraz co zrobiono, żeby pójść krok do przodu?
Znaczy tak naprawdę chodzi o to, żeby tą matrycę, która filtruje światło, zastąpić jednak czymś, co wytwarza światło. Dlatego, że z tym filtrowaniem są problemy, bo ta matryca działa trochę jak żaluzja. Mhm. To znaczy nie jest nigdy do końca otwarta, ani też nie jest nigdy do końca zamknięta. Więc chociażby część ekranów ma problemy z przenikaniem światła, no i czerń nie jest do końca czernią. Mhm. W momencie, kiedy mamy matrycę, która sama z siebie odtwarza światło, to możemy to świecenie wyłączyć, no i wtedy mamy taką prawie idealną czerń. Mhm. Więc jakby tutaj jest, to jest jakby...
Jak matryca musi być czarna jeszcze.
Tak, tutaj jest jakby o to chodzi, żeby mieć matrycę, która sama z siebie wytwarza światło. No i pomysł polegał na tym, żeby użyć organicznych barwników jako ten materiał, który pobudzony prądem będzie tam to światło wytwarzał. Oczywiście od samego pomysłu i od momentu uzyskania jakiegoś takiego prototypu, gdzie pod wpływem prądu coś nam świeciło, do momentu zbudowania działającego telewizora, to była jeszcze bardzo długa droga, no ale tą drogę udało się przejść.
Czyli co tam jest? Węgiel?
To są dosyć skomplikowane związki organiczne. To są albo polimery, albo związki kompleksowe. Pewnie można sobie wyobrazić z chemii dużo tych takich pierścieni i gdzieś na środku osadzony jakiś, że tak powiem, egzotycznego metalu. Ja się nie podejmuję tłumaczenia, jak to działa, ale...
Nie wchodzimy w to, tylko że czyli to nie jest jakiś prosty jakiś pierwiastek czy coś takiego, co tam jest natryskiwane na tą matrycę, tylko to są naprawdę polimery, czyli to już jakieś przerobione, przemyślane sprawy. Tak,
tak, to są...
To nie leży nigdzie.
To są relatywnie skomplikowane cząsteczki, nad którymi długo pracowano, które czasem są i trudne w wytwarzaniu i trudne w użytkowaniu. Mhm. Dlatego, że na przykład są wrażliwe na tlen z powietrza, mogą być wrażliwe na nadfiolet, więc producent musi pilnować, żeby ta matryca była szczelna i żeby tlen nie dostawał się do tych związków organicznych i po prostu zniszczy. Taki sam problem jest z nadfioletem. Jeżeli wystawimy taki ekran na światło dzienne, mamy niestety sporą szansę, że to światło go po prostu zniszczy albo uszkodzi.
No tak jak z kineskopem, jeżeli by się rozszczelił, nie byłoby próżni w środku, nic by nie grało. Proszę Państwa, no dobrze. I teraz tak. Mamy tę substancję organiczną. Co tam świeci z tyłu w tym momencie w tych najnowszych telewizorach? To tak. Są diody, tak?
Nie, czy tak, jeszcze? Właśnie tego telewizora nie trzeba podświetlać.
Tak, właśnie, czyli doprowadzamy do tych matryc prąd. Jak doprowadzamy tam ten prąd?
Tak naprawdę na powierzchni całej matrycy mamy nadrukowane warstwy przewodów, właściwie takich linii metalizowanych, które dostarczają sygnał, i mamy też nadrukowane tranzystory, które sterują tymi pikselami.
Aha, czyli bezpośrednio w to miejsce trafia. To nie jest tak, że tak. Z rantu dajemy napięcie, tylko po prostu w konkretny piksel.
Tak naprawdę do matrycy dostarczamy od krawędzi.
Tak.
Ale pojedynczym pikselem sterujemy na przecięciu się tych linii już w samej matrycy.
Mhm, czyli tak jak tabliczka mnożenia Państwo mają od góry do dołu i to się przecina i w tym momencie się świeci ten piksel.
Dokładnie.
Tak, no i jaka jest przyszłość tej technologii? Czy uda się dopracować tak, żeby się nie wypalały? Tak jak te zresztą pierwsze LCD też się wypalały bardzo szybko.
Zobaczymy. Tak naprawdę trudno zgadnąć, na ile producenci są w stanie taki efekt uzyskać i na ile będą chcieli taki efekt uzyskać.
No właśnie, bo tutaj jest jeszcze ta trudność związana z elastycznością tego ekranu. Jeżeli on się zwija, to znaczy, że on musi być elastyczny, tak? Że my jakby zmieniając jego kształt nie niszczymy tej struktury.
Tak, osiągnięcie tego było trudne. Znaczy, jak zwykle, z pozoru wydaje się, że pomysł jest prosty. Mhm. Czyli zamiast wytworzyć ten ekran na szkle, które jest sztywne, to weźmy jakiś elastyczny materiał, no i na nim nanieśmy te wszystkie przewody, tranzystory, dodajmy tam co świeci, no i będziemy mieli elastyczny wyświetlacz. Tylko właśnie problem jest taki, że samo ciągłe zginanie tej matrycy w tą z powrotem będzie powodowało to, że to, co mamy w środku, będzie się łamać, ewentualnie uszkadzać. No. Zresztą to nieźle widać po tym telewizorze, o którym mówimy, bo tak naprawdę w samej tej obudowie mamy taki dosyć duży bęben, na który ten ekran jest nawijany. To trochę przypomina ekran do projektora. Mhm. W sumie ekranu do projektora nie składamy jak obrus w kratkę, tak, bo by się połamał, tylko zwijamy go na specjalnie przygotowany bęben.
A i tak po czasie się pojawiają pęknięcia na tych rantach.
Zgadza się.
Co dopiero z takim urządzeniem precyzyjnym, jakim jest telewizor, przecież jeżeli tam są jakieś luty, tak, bo mówił pan, że tam są te tranzystory, no to muszą być jakieś elementy przytwierdzające, no to jak jest cały czas wyginane, no to się w końcu może odkleić.
To znaczy, są technologie produkowania elastycznych obwodów, I jestem przekonany, że jednej z takich trzeba było użyć, żeby taki ekran skonstruować. Ale tak, znowu nie wiemy, jak to się zachowa po kilku latach użytkowania. W sumie to byłoby ciekawe, jak taki ekran będzie działał po na przykład 10 tysiącach cykli rozwijania
to,
i zwijania.
To akurat nie jest problem, bo można po prostu włączyć taki tryb, że on się otwiera, zamyka i jak w tym sklepie z meblami, prawda, testujemy. Tylko bardziej jak czas wpływa, prawda, na
tak,
takie urządzenie.
Po prostu to dochodzi. Takie coś ciężko przetestować. No. Bo możemy udawać postarzanie, podnosząc temperaturę, tworząc jakieś niekorzystne warunki. Ale to są tylko takie próby udawania tego, co powoduje czas. Mhm. Nie da się tak do końca sprawdzić na przykład w ciągu roku, co się stanie, co nastąpi w ciągu 10 lat eksploatacji.
Tak się właśnie zastanawiam, czy to już jest ostatni etap rozwoju telewizji. Przynajmniej na co nas w tej chwili stać, takie rozwijane. Czy to będzie dopracowywane, czy ktoś wpadnie na zupełnie inny pomysł i po prostu będzie jakaś, nie wiem, firanka, którą będziemy rozwijać sobie. No to też trochę podobne technologicznie w sumie by było. Czy pójdziemy w stronę projektorów w mieszkaniach, gdzie na ścianie będziemy wyświetlać. No, gdzie to pójdzie? Czy są już jakieś zupełnie nowe pomysły w tej telewizyjnej technologii?
Znaczy, jeśli chodzi o samą formę, to wydaje mi się, że ten rozwijany telewizor to jest taka trochę demonstracja pod tytułem, że potrafimy to wyprodukować. Mhm. Pytanie, na ile taka koncepcja się przyjmie. No bo w sumie współczesny telewizor jest tak cienki i na tyle lekki, że właściwie może sobie wisieć na ścianie i specjalnie nikomu nie przeszkadza. A tutaj mamy jednak jakiś taki mebel stojący na podłodze.
No to, przynajmniej w tej wersji, jest w tej chwili, prawda? Bo może być kiedyś tak, że to będzie rzeczywiście jakieś małe coś, bardzo małego, tak?
Tak, chociaż dobrze możesz spróbować to zorganizować w taki sposób jak ekran do projektora, czyli rozwijać od góry.
No w sumie tak. I wtedy nie mamy w ogóle
mebla. I wydaje mi się, że to właśnie będzie koniec projektorów.
Nawet. A to ile lat jeszcze potrwa?
Nawet nie będę próbował zgadywać. Zwłaszcza, że istnieją konkurencyjne technologie, które nawet w porównaniu do tych wyświetlaczy organicznych, no mają swoje zalety.
Czyli?
Kropki kwantowe.
I? Co to jest?
To jest tak naprawdę jeden z pierwszych nanomateriałów, który jest produkowany w skali masowej. To tak trochę, pewnie wszyscy słyszeli o grafenie i próbach wykorzystania go, które na razie udają się mniej lub bardziej. A tak naprawdę gdzieś po cichu powstał pomysł, żeby stworzyć takie malutkie struktury współprzewodników i nadać im pewne ciekawe właściwości. I właśnie jedną z nich są kropki kwantowe, które przykładowo mogą zastąpić ten luminofor. Czyli mogą konwertować światło z jednej barwy na inną z bardzo dużą sprawnością. I jakość tego wyprodukowanego światła też jest bardzo dobra.
Mhm. I w tym momencie to już możemy jest.
Tak, to już jest.
Takie ekrany.
Jakby pierwszy krok już nastąpił. Czyli znowu mamy ulepszenie na etapie tego, co jest za matrycą, czyli podświetlenia. Czyli zamiast używać luminoforu do konwersji niebieskiego światła na pozostałe barwy, w procesie zaczynają używać kropek kwantowych. No skoro mamy lepsze podświetlenie, to znaczy, że ten telewizor jest w stanie wyświetlić tam więcej barw, ich odzorowanie może być lepsze. Jakby to był pierwszy krok do poprawy.
Czyli to są te Q, tak?
Tak, to są te, gdzieś pojawia się ta litera Q. No a następny krok to jest użycie kropek kwantowych jako samo źródło światła.
I to jest, proszę Państwa, już zagadka dla fizyków prawie, że, bo tu wchodzimy w takie kropki kwantowe, to nie podejmujemy się wytłumaczenia, proszę Państwa, jak to działa i może na tym poprzestańmy. Myślę, że zawsze zdrowy rozsądek jest najlepszym doradcą, dlatego że myślę, że każdy z nas, jak sobie słuchamy i rozmawiamy o telewizorach, każdy sobie myśli, no, co by kupił teraz, gdyby musiał kupić jaki telewizor, prawda? Bo to jest taki dylemat, przed którym co ileś lat każdy z nas staje. Czy kupić coś, co jest technologicznie najnowsze, czy jednak trochę poczekać i wybrać sprawdzony produkt, który może nie jest taki doskonały, to znaczy nie jest najnowocześniejszy, ale już jest przetestowany, prawda? I czym się kierować bardziej? Taką chęcią tej nowoczesności, czy bardziej tak pragmatycznie?
Myślę, że budżetem. Bo niestety w tej chwili, jeżeli chcemy kupić ten najnowszy krzyk techniki, czyli ekran organiczny, no to musimy wydać całkiem sporą kwotę.
Około 10 tysięcy?
Tak, gdzieś w tych okolicach. No ale skoro jeżeli jesteśmy miłośnikami tej całkowitej czerni i chcemy, żeby faktycznie w tych scenach, gdzie ma być ciemność taka pełna, no to nie mam innego wyboru.
Tak, a te z kwantowym, te Q, to takie zwykłe, nierozwijane. Takie zwykłe.
Tak, w tej chwili jeszcze nie. W momencie, kiedy producenci zaczną używać kropek kwantowych jako źródło światła, czyli tak naprawdę zastąpią te organiczne barwniki kropkami kwantowymi, będziemy mieli taki sam efekt. No i z szansą, że nie będą się aż tak szybko wypalać. No ale... Pytanie, czy uda się w takiej technologii zrobić łatwo zmianę wyświetlacza, bo jednak jest inny materiał.
Właśnie. Ale na przykład, gdyby ktoś się zastanawiał, to nie to, że ja chcę kupić telewizor w tej chwili, proszę Państwa, tylko pytam się trochę tak, może w Państwa imieniu, czy zwykły telewizor LCD, który można kupić w tej chwili za, nie wiem, 2-3 tysiące złotych i one są całkiem sporo już mają w tej chwili, 40 czy cale, nawet pod 50, czy to jeszcze warto na przykład taką starą technologię w tej chwili kupować?
Myślę, że tak, bo to nie jest tak, że kupujemy do końca, że kupujemy starą technologię. Te urządzenia z roku na rok się zmieniają. To nie jest tak, że wymyśliliśmy ekran ciałkowy w latach 50. i zamroziliśmy to tak, jak było, i od tego czasu produkujemy je niezmienione. Jednak producenci cały czas jest jakiś wyścig na rynku i producenci próbują te swoje urządzenia ulepszać. Więc to nie jest tak, że mamy ogromny przeskok pomiędzy technologią LCD a OLED. Jest ok, jest jakaś drobna różnica. Natomiast to nie jest tak, że nagle telewizory LCD stały się przestarzałe, bezużyteczne i w ogóle mamy o nich zapomnieć. To jednak ciągle jest coś, co ma bardzo dużo zalet. Nadal ma pewne zalety, których nie mają ekrany OLED, chociażby ta odporność na wypalenie. Także nie widzę problemu, żeby taki telewizor kupić.
Trzeba się zastanawiać, prawda? Bo tym bardziej, że teraz już telewizoru nie kupujemy na 10-15 lat. Ich trwałość zwykle 10 lat, myślę, że to jest maksymalnie.
Myślę, że producenci byliby bardzo niezadowoleni, gdybyśmy używali telewizorów przez 10 lat. Zwłaszcza, że regularnie pojawiają się jakieś nowinki, które mają nas zachęcić do kupienia kolejnej generacji urządzeń, tak? A to rozdzielczość 4K, to 3D, które
tak... nie będę odzywał, bo już mam 7 lat telewizora i całkiem dobrze działa. Bardzo Państwu dziękujemy. Jakub Stankowski z Politechniki Poznańskiej. Dzisiaj rozmawialiśmy o telewizorach, trochę o historii, trochę o tych najnowszych. Mam nadzieję, że udało nam się Państwu trochę ten problem naświetlić. No i też pomóc, bo kiedyś ten telewizor trzeba zmienić pewnie. Dziękuję Państwu bardzo. Wojciech Chmielewski, to było Trzecie Milenium. Dobranoc, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Trzecie Milenium.